Witam Państwa, jest wtorek, 7 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dotychczas w Polsce zdiagnozowano 4666 przypadków zakażenia chińskim koronawirusem. 129 osób zmarło z powodu COVID-19, 191 osób wyzdrowiało. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 18 osób. Sejm rozpoczął pracę nad ustawą rozszerzającą tzw. tarczę antykryzysową. Rząd przyjął projekt dziś rano w trybie obiegowym. Tekst ustawy mogliśmy poznać dopiero dziś o godzinie 14:30. Posłowie mieli 2 godziny, by zapoznać się z ponad 130-stronicowym dokumentem, do którego dołączona jest 100 stron uzasadnienia. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła ogólne założenia ustawy. Jak mówiła, nowelizacja tarczy antykryzysowej zakłada m.in. ulgę w składkach na ZUS dla firm do 49 pracowników i zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50% minimalnej pensji krajowej. Według Emilewicz przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników będą objęci 50% ulgą w składkach na ZUS. Będzie to ulga udzielana na podstawie bardzo prostego oświadczenia, nad którym pracuje już ZUS, zapewniła minister Emilewicz. W nowej ustawie zapisano także Fundusz Gwarancji Płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm, który ma pozwolić na zaciąganie kredytów gwarantowanych do 80% o wartości do 250 milionów złotych. Ustawa daje też możliwość trzykrotnego wypłacenia tzw. postojowego. Postojowe przysługuje firmom, które zanotują większy niż 15% spadek przychodów przez kolejne 2 miesiące. Jednocześnie przychód nie może być większy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pani minister obiecała też, że Polacy otrzymają nielimitowany dostęp do internetu w zakresie korzystania ze stron rządowych, opieki medycznej i nauki online. W ustawie są m.in. też zapisy o możliwości doręczania przez pocztę części przesyłek w formie elektronicznej za zgodą adresata. W sumie projekt wprowadza zmiany w ponad 50 różnych ustawach. Sejm przyjął projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Wczoraj wieczorem Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Projekt zakłada, że wybory prezydenckie w tym roku zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Dodatkowo dokument przewiduje, że jeśli na terytorium kraju ogłoszono stan epidemii, to marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów. Termin jednak wciąż musi być zgodny z konstytucją. Oznacza to, że wybory prezydenckie mogą odbyć się 3, 10 lub 17 maja. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 230 posłów, przeciw było 226. 2 osoby wstrzymały się od głosu. W głosowaniu nie wziął udziału lider partii Porozumienie Jarosław Gowin. Teraz projektem ustawy zajmie się Senat. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zajmie się tą ustawą z najwyższą starannością. Podkreślił, że senatorowie będą musieli wykonać pracę, na którą w Sejmie, mówiąc eufemistycznie, nie było czasu, i zasięgnąć opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Komisji Wyborczej, Sądu Najwyższego i innych autorytetów, żeby wyrobić sobie zdanie, jak ten akt ustawodawczy wpisuje się w zapisy Konstytucji. Dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do procedowania na obradach plenarnych. Myślę, że na rozpatrzenie ustawy Senat wykorzysta 30 dni, stwierdził marszałek Grodzki. Zakażony koronawirusem generał Mika wyzdrowiał. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował wczoraj, że dowódca generalny Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika jest już zdrowy i wraca do służby. O zakażeniu generała koronawirusem poinformowano 10 marca. Rzecznik prasowy dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak, poinformował wtedy, że Mika zaraził się podczas konferencji w Niemczech, w której brali udział dowódcy wojskowi z krajów członkowskich NATO. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało wczoraj, że koronawirusem zakażonych jest 30 żołnierzy. 2, w tym generał Mika, wyzdrowiało. Czterolatek zarażony koronawirusem. Dziecko trafiło do szpitala w Koninie w połowie marca. 1 kwietnia wypisano chłopca do domu, jednak jego stan uległ pogorszeniu. Dwa dni później ponownie trafił do szpitala. Tam ustalono, że zdiagnozowane wcześniej objawy nie ustąpiły. Zdecydowano również o wykonaniu testu na koronawirusa. Wynik okazał się dodatni. W związku z tym podjęto decyzję o zamknięciu 3 oddziałów szpitala. W całym kraju jest już ponad 60 szpitali, w których przynajmniej jeden oddział jest zamknięty z powodu koronawirusa. Boris Johnson na oddziale intensywnej terapii. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson został skierowany wczoraj wieczorem na oddział intensywnej terapii po tym, jak jego stan pogorszył się w związku z chorobą wywołaną chińskim koronawirusem. Do szpitala z lekkimi, ale utrzymującymi się objawami brytyjski premier trafił w niedzielę. Wtedy jeszcze rzecznik prasowy Downing Street mówił, że jest to jedynie krok zapobiegawczy. W poniedziałek po południu brytyjski premier zaczął mieć problemy z oddychaniem i przeniesiono go na oddział intensywnej terapii. Swoje obowiązki Boris Johnson przekazał ministrowi spraw zagranicznych Dominicowi Rabowi, który powiedział: rząd kontynuuje pracę, premier jest w bezpiecznych rękach i rząd będzie nadal skupiał się na tym, aby kierunek działań premiera, wszystkie plany, które pozwolą nam pokonać koronawirusa i wyciągnąć kraj z tego wyzwania, były kontynuowane. Dziś rzecznik brytyjskiego rządu poinformował, że premier nie potrzebuje wspomagania, żeby oddychać, ani podłączenia do respiratora. Chińczycy ignorują ostrzeżenia, możliwy nawrót epidemii. Chińczycy, nie zwracając uwagi na ostrzeżenia władz, tłumnie odwiedzili w miniony weekend popularne chińskie miejsca turystyczne. Atrakcje do niedawna były zamknięte z powodu epidemii. W sobotę w prowincji Anhui park górski Huangshan już przed godziną 8 rano ogłosił, że wyczerpano dzienny limit odwiedzających, czyli 20 tysięcy osób. Tego dnia nie przyjęto już żadnych odwiedzających. Inne popularne miejsca, takie jak kina czy Wielki Mur, otwarte były przez kilka dni w marcu, jednak władze zdecydowały o ponownym ich zamknięciu. Władze chińskie cały czas wzywają Chińczyków do ostrożności i zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby w miejscach publicznych. Chińska Komisja Zdrowia Publicznego podała, że obecnie na obserwacji jest ponad 1000 osób, które zakażenie koronawirusem przechodzą bezobjawowo. W Japonii wprowadzono stan wyjątkowy. Rząd japoński ogłosił, że wprowadza stan wyjątkowy związany z epidemią koronawirusa. Stan będzie obowiązywał do 6 maja w 7 prefekturach, w tym w Tokio. Premier Japonii Shinzo Abe wezwał mieszkańców Japonii do ograniczenia wyjść z domu, powstrzymania się od niepotrzebnych wycieczek, a także do zachowania bezpiecznej odległości w miejscach publicznych i unikania kontaktów z innymi. Dr Yoshihiro Takayama z Okinawa Chubu Hospital stwierdził, że liczba zakażonych koronawirusem może być o wiele wyższa, niż przedstawiają to oficjalne statystyki, ponieważ w Japonii nie przeprowadza się szeroko zakrojonych testów. W niektórych przypadkach liczba pacjentów może być kilka razy lub nawet 10 razy większa. Bitwa dopiero się rozpoczęła, mówił dr Takayama. Według oficjalnych danych w Japonii stwierdzono prawie 4 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 92 osoby. To liczby podobne do danych z Polski, jednak warto pamiętać, że populacja Japonii jest 3 razy większa niż Polska. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już ponad 1 379 000 osób z 209 państw i terytoriów zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Potwierdzono oficjalnie 78 tysięcy zgonów, za wyleczone uznano 294 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono 377 zakażeń, zmarło prawie 12 tysięcy osób. W Hiszpanii zmarło prawie 14 tysięcy osób, a we Włoszech 16 tysięcy. We Francji zmarło 9 tysięcy osób, w Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 6 tysięcy zgonów. W Niemczech liczba zakażonych chińskim wirusem przekroczyła wczoraj 100 tysięcy, zmarło ponad 1800 osób. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa, Unika Chojecka w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Za wszystkie Wasze pytania i komentarze serdecznie dziękujemy. Przejdziemy do nich w drugiej części programu. A teraz jest ze mną nasz widz, pan Andrzej, listonosz z Wrocławia. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Cieszymy się, że może być Pan z nami. Porozmawiamy oczywiście o wyborach korespondencyjnych. Tak jak mówiliśmy o godzinie 13, Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało w Sejmie ustawę o tym, że wybory prezydenckie 2020 odbędą się korespondencyjnie. Panie Andrzeju, jak według Pana wygląda sytuacja? Czy te wybory drogą korespondencyjną będą bezpieczne dla Polaków?
No, jak obecny rząd przegłosował w ustawie, że my dostarczymy jako listonosze karty do głosowania do skrzynek oddawczych, więc nie będzie bezpośredniego spotkania tutaj z wyborcą. Ale jeśli chodzi o ludzi, którzy będą na kwarantannie, no to wiadomo, że karta do głosowania zostanie dostarczona pod drzwi z zachowaniem tutaj stosownych środków ostrożności.
Wiadomo, że Państwo będą próbowali te środki ostrożności zachować, tak? Ale pytanie, czy... Ten koronawirus, wiemy, że on się przenosi też przez powierzchnię, utrzymuje się również przynajmniej kilka godzin na papierze. Czy rzeczywiście nie obawia się Pan, że to głosowanie może przyczynić się do rozprzestrzenienia pandemii w Polsce?
To znaczy nawet niektórzy z ekspertów twierdzą, że ten wirus utrzymuje się na powierzchni nawet 24 godziny, ale pytanie, ile będzie trwało tutaj dostarczenie, tak? Czyli dostarczenie od Komisji Wyborczej tych kart do głosowania, tego pakietu, tak? My zaś listonosze na sobie mamy i będziemy mieć rękawiczki, pracujemy w rękawiczkach, niektórzy z nas także noszą maski, mamy też płyny dezynfekujące, także zachowujemy tą ostrożność, tak? No i tak jak już mówiłem, że pakiet wyborczy zostanie wrzucony do skrzynki, tak? Więc no tutaj, jeśli nie będziemy gołymi rękoma dotykać koperty, no to moim zdaniem no, nie powinno się raczej nic przynieść na skórę, tak? Ponieważ będziemy mieli rękawiczki.
Tak, rzeczywiście... tak jak obecnie. Jeżeli rzeczywiście listonosze będą mieć te rękawiczki, tutaj pytanie właśnie, jak jest z tym zaopatrzeniem listonoszy w maseczki, w rękawiczki od Państwa? Czy macie wystarczającą ich ilość?
No, Poczta Polska przeznaczyła około 50 milionów złotych właśnie na te środki dodatkowo każdemu pracownikowi na konto wpłacone jeszcze dodatkowo pieniążki, tak? Ale mamy na urzędach dostęp do rękawiczek i do płynów dezynfekujących. Co do masek, no to przynajmniej u nas jest tak, a mój urząd jest no, największym urzędem we Wrocławiu, więc no, nie mamy dostępu do maseczek, tak? Czy one będą w dniu wyborów? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, tak? Dlatego też prowadzono i przeszkolono nas w kwestii tutaj, jak mamy dostarczać korespondencję do osób, zwłaszcza które są na kwarantannach, tak? Ponieważ no, nie wiadomo, czy te osoby mają wirusa, czy też nie. No to jest specjalna procedura, jeśli chodzi o dostarczanie przesyłek, które musimy dostarczyć.
Dokładnie, no, widać, że no, rękawiczki są, płyny są, ale maseczek już brakuje. Rzeczywiście, czy nie obawiacie się o swoje bezpieczeństwo? Tak jak Pan mówił, dostarczacie też przesyłki do osób, które są na kwarantannie. Jeżeli te wybory korespondencyjne dojdą do skutku, to również PiS przewidziało, że te osoby, które są na kwarantannie, będą mogły zagłosować. Oczywiście te, które się zgłoszą przed wyborami. Jak wyglądają nastroje wśród listonoszy? Czy nie obawiają się, że będą zmuszani właśnie do udziału i pomocy w tych wyborach i automatycznie bardziej narażeni na zakażenie wirusem?
Słabo troszkę Pani słyszałem, ale domyślam się, co tu Pani ma na myśli. To znaczy, jeśli chodzi o listonoszy, no to listonosze obawiają się o własne bezpieczeństwo, ponieważ zawsze jest ryzyko, no musimy chociażby podać kopertę, mówię tu na przykład listy polecone, tak, klientowi, który nie jest na kwarantannie, więc już się zbliżamy, już nie zachowujemy chociażby tych 2 metrów, tak, ale staramy się nie za blisko podchodzić, staramy się nie rozmawiać z klientami, jeśli nie musimy, tak, jest możliwość dostarczenia korespondencji bez podpisu, jeśli sobie klient nie życzy, żeby na przykład dotykać naszego pisaka, chociażby od tabletu, czy naszego długopisu, to można dostarczyć bezdotykowo korespondencję, tak? W postaci takiej, że klient pokazuje dokument tożsamości, my spisujemy 4 ostatnie cyfry tego dokumentu i to się traktuje wtedy, traktuje się tak, jakby korespondencja została dostarczona do adresata. A jak... Prawdopodobnie domyślam się, że jeśli prawdopodobnie w ten sam sposób będzie, jeśli chodzi o kwarantannę, ale nie do końca, bo jeśli chodzi o kwarantannę, to będzie tak, że osoba na kwarantannie nie może otworzyć drzwi, tak? Więc będzie tak, że my zapukamy do drzwi obywatela, tak? Powiemy, że jesteśmy listonoszami i że przynieśliśmy do nich koperty z kartami do głosowania, tak? Po czym oddalamy się na jakąś odległość i osoba odbiera tą korespondencję, tak? W tym wypadku mówimy o kartach do głosowania w pakiecie wyborczym.
Jak środowisko listonoszów przyjęło tą informację, że jednak te wybory najprawdopodobniej odbędą się korespondencyjnie najpóźniej 17 maja?
Jeszcze raz proszę powtórzyć, którego?
Najpóźniej 17 maja.
Mhm. To znaczy, no dla nas to nie ma większego znaczenia, czy to będzie 10 czy 17 maja, tak? Ponieważ na co dzień my pracujemy. Owszem, część z nas, wiadomo, jest na urlopach wypoczynkowych czy chorobowych, tak więc nie ma nas w pełnym tutaj wszystkich, tak, czyli około 25 tysięcy. Nawet mówią w mediach, że co piąty listonosz, niektórych co trzeci listonosza nie ma w pracy, tak? Więc kadra jest jakby okrojona. Ja osobiście sam zastępuję kolegę, tak? A pytanie, jak będzie w maju? Zobaczymy, no. Od moich kolegów wiem i z tego, co dochodzą do mnie słuchy, że listonosze, no, sprzeciwiają się temu, tak? Ponieważ w tej chwili jest tak, że jeśli nie chcą nawet, bo nie chcą podejść do klienta z listem poleconym, no to wrzucają awizę, tak? A ci, co już podchodzą, no to tutaj środki ostrożności zachowują, tak jak już wspomniałem. A w kwestii dostarczenia kart wyborczych, no to będziemy zmuszeni, nawet jeśli nie będziemy chcieli podejść, będziemy zmuszeni podejść, prawda, pod drzwi tutaj wyborcy, mieszkania czy domu.
No to jest poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa, które wprowadził przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też o tym, że w tej ustawie są zapisy, że owszem, państwo listonosze dostarczą te pakiety wyborcze, czyli karty do głosowania, ale już wyborca będzie musiał wypełnioną kartę do głosowania samodzielnie włożyć do specjalnych nadawczych skrzynek pocztowych, czyli będzie zmuszony do wyjścia jednak z domu i udania się do określonego miejsca. Panie Andrzeju, jeszcze chciałam zapytać o takie zwykłe przesyłki. Widzowie pytają, jak zachować bezpieczeństwo przy odbieraniu po prostu poczty.
Tak jak już wspomniałem, są specjalne procedury, jeśli odbiorca nie życzy sobie, żeby podpisać list, no bo musiałby wtedy dotknąć naszego pisaka, długopisa, no i zbliżyć się do nas, tak? W postaci takim, że może odmówić podpisania listu, ale wtedy musiałby okazać dokument tożsamości, gdyż się spodziewa, żeby spisać cztery ostatnie cyfry. To jest po to, żeby zweryfikować, że faktycznie list został odebrany, tak? A nie na przykład wyrzucony gdzieś, gdziekolwiek, tak? Także można spokojnie się nie obawiać, można odmówić podpisania listu poleconego. Przynajmniej ja spotkam się, że coraz więcej osób z tego korzysta, z tego uprawnienia. Aczkolwiek no to tutaj musi okazać dokument tożsamości, tak jak już wspomniałem, tak? No i to też jest takie ryzyko, no bo okazać dokument tożsamości się też dać listonoszowi do ręki, żeby mógł przeczytać te cztery ostatnie cyferki, prawda? Ewentualnie ja na przykład robię tak, że widzę dokument tożsamości, widzę, że na fotografii jest ta osoba, która ma zamiar odebrać lista, no i też czasami proszę o podyktowanie tych czterech ostatnich cyfr, tak? Także różnie sobie radzimy, każdy listonosz pewnie ma swoje jakieś metody, ale no staramy się uważać, tak? No i oczywiście jest to zawsze ryzyko.
Staracie się uważać, to jest zawsze ryzyko. Dziękujemy serdecznie. Pan Andrzej, listonosz z Wrocławia, nasz widz, opowiadał Państwu, no jakie ma obawy, jakie obawy mają listonosze przed tymi wyborami korespondencyjnymi, do których przerząd Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy o tym więcej o godzinie 13. Dziękuję serdecznie i proszę pozdrowić wszystkich Pana kolegów. Modlimy się o Was, jesteśmy z Wami, wiemy, że zachowujecie te środki bezpieczeństwa, ale tak jak mówię, nie do końca Państwo jest z Wami.
Tak, tak. Także dziękuję też Państwu. No i też prosimy o modlitwę, żebyśmy nie zarazili się, tak? Bo już dochodzą słuchy, że chociażby poczta jedna została zamknięta z powodu kwarantanny, tak? Bo jeden listonosz się zaraził, dlatego prosimy o modlitwę, o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie. No i też myślę, że możemy się modlić o to, że może jeszcze może zmienią, prawda, zmienią sposób głosowania, bądź też nawet i przesuną wybory na późniejszy czas, czyli po kwarantannie, co by było oczywiście najlepszym tutaj rozwiązaniem, bo na pierwszym miejscu jest najważniejsze nasze bezpieczeństwo obywateli, prawda? Także możemy się o to modlić, no bo wiadomo, PiS już potrafi głosować w nocy, potrafi głosować w ciągu 24 godzin, i wierzę, że to też może zmienić, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego i dla rządzących także nie ma nic niemożliwego, żeby to nawet zmienić, pomimo, że została tutaj ustawa już jest przegłosowana. Także dziękuję Państwu bardzo, no i z Panem Bogiem.
Bogiem dziękujemy serdecznie. Ta ustawa, jak wiemy, trafiła teraz do Senatu. Teraz Wyższa Izba Parlamentu zajmie się ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. No właśnie, myślę, że prześlemy ten apel listonosza do rządzących. Rzeczywiście boją się listonosze o swoje bezpieczeństwo. No niby Poczta Polska zapewniła im jakieś środki ochrony, ale tak jak mówił pan Andrzej, listonosz z Wrocławia, maseczek już im nie dostarczono. A ze mną jest w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa.
I za chwilę przejdziemy do waszych pytań i komentarzy, ale teraz specjalnie od Małgorzaty z redakcji wycinek Dworczyk o maseczkach. Raz tak, raz tak. Do zobaczenia za chwilę.
Mamy też takie objawy, czy też namawianie do takich działań irracjonalnych. To jeśli ja słyszę na przykład, że ktoś mówi, że trzeba jak najszybciej zaopatrzyć się w maseczki chirurgiczne, prawda? No to jest to przejaw jakiejś aberracji, bo te maseczki chirurgiczne, które czasami widzimy na zdjęciach czy materiałach filmowych, nie chronią przed zakażeniem, one chronią przed zakażaniem innych. W związku z tym zakładanie ich w celu ochrony nie ma absolutnie sensu. Zgodnie z zaleceniem premiera Mateusza Morawieckiego od 10 dni, przez ostatnie 10 dni została przeprowadzona intensywna akcja uzupełniania tego kluczowego dzisiaj asortymentu. 31 milionów maseczek medycznych, 28 milionów masek z filtrami HEPA. To tylko zakupy i te kontraktacje z ostatnich 10 dni. Równolegle na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęto budowę możliwości i kompetencji w zakresie zdolności produkcyjnych tego podstawowego sprzętu ochronnego dla służb medycznych i wszystkich służb, które są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Są w tej chwili stawiane linie produkcyjne, między innymi maseczek medycznych, czyli tych, które będą trafiały do szpitali. W czerwcu te moce produkcyjne powinny już być na poziomie 100 milionów sztuk miesięcznie. Agencja Rezerw Przemysłu stworzyła 6 grup produkcyjnych zrzeszających ponad 100 szwalni i dzięki temu już w kwietniu taki miesięczny wolumen produkcji masek niemedycznych, czyli dla każdego obywatela czy osób, które się nie stykają na tym pierwszym froncie bezpośrednio z osobami zarażanymi czy z pacjentami, to będzie 40 milionów sztuk.
Ten materiał niebawem na naszym Facebooku i Twitterze. Podawajcie dalej, oznaczajcie i premiera Morawieckiego, i ministra Dworczyka, i Prawo i Sprawiedliwość. Minister Dworczyk mówi, że w czerwcu, no może obiecuje nam, że będą miliony maseczek, ale wybory już w maju. I no, maseczek listonosze nie mają.
I jeszcze przypominam, w lutym mówił, że to i tak niepotrzebne jest, nie? Także widać, że mamy do czynienia albo z kompletnymi ignorantami, ludźmi, którzy biorą ogromne pieniądze, sprawują odpowiedzialne funkcje, ale kompletnie nic nie wiedzą na temat tego, co się dzieje, na temat prawdziwych zagrożeń. Gorsza ewentualność to, że to są sabotażyści, którzy chcą zniszczyć naród polski. I tu widać było w Anglii taki przypadek. Doradca premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, okazał się człowiekiem no, zakłamanym i tchórzliwym, bo to on wprowadził wyspę, czyli państwo, które łatwiej byłoby bronić przed epidemią. To on rozłożył Wielką Brytanię na opłatki, a kiedy już odpowiednia ilość zakażonych była, także już praktycznie nawet kwarantanna, to co teraz próbuje się zrobić, nie może powstrzymać rozwoju epidemii i Brytyjczycy już setkami giną, no to po prostu spieprzył z Downing Street. Tu widzicie na ekranie, jak ucieka. Myślę, że w Polsce mamy bardzo dużo takich właśnie kretów i przeróżnych agentów.
Lublin. Skoro za 500+ można kupić wierność i poddańczość, to ile może być wart jeden głos?
No to pokazuje, rozumiem, że ideą tego pytania jest stan taki mentalny czy duchowy narodu polskiego i rzeczywiście tutaj niezależnie od metody głosowania, czy kulami, czy kopertami, czy machaniem ręką, czy grą na fortepianie w parlamencie, już kolejny przypadek, że przy tym ostatnim głosowaniu prawdopodobnie jeden z pisowców głosował na, jak to się mówi, dwie ręce, także za kolegę. Nie ma to znaczenia, bo ludzie wcale nie chcą dobrej władzy. Ludzie są przyzwyczajeni do dziadostwa, są, że tak powiem, wręcz nie wierzą, że może być dobra władza. To jest tragedia Polski, że ludzie wcale nie spodziewają się porządzących jakiegoś dobrego działania. Tylko, dorwał się do koryta, no to będzie krat, no to se tam kochankę wstawi gdzieś od tych rajstop do jako sekretarkę. Ludzie sami mają takie, że tak powiem, wyobrażenie o moralności. Gdyby sami zostali przeniesieni na funkcje ministerialne, dokładnie tak samo by się zachowywali jak te świnie, które tam obecnie są. I dlatego bez odnowy moralnej, bez powrotu do podstaw chrześcijańskich, nie ma nawet co marzyć o zmianie Polski.
Janusz Wilk. Urządzenia wielofunkcyjne zachowują w pamięci wszystko, co wydrukowały bądź przeskanowały. I ciekawe, gdzie to będą wysyłać. No przecież chyba nie na Marsa.
No przecież mówiliśmy, że na pewno te skanery będą chińskie, czyli one tam, jak już poczta tam będzie miała jakieś godzinki nocne czy coś, no to będą przesyłały właśnie tak, jak pan mówi.
Mamy pytania na temat wyborów. Oczywiście, no co ja? PiS się bawi, a ludziom grunt spod nóg się usuwa z powodu skutków pandemii. Tracą pracę, majątki bliskich, zdrowie.
Tak, to już jest wystarczający powód, żeby ten rząd wyrzucić w nicość, żeby już on nigdy nie wrócił, bo ten rząd nie zajmuje się